Kochani, otwórzmy list do Hebrajczyków na rozdziale 9. Będziemy dzisiaj czytać wersety od 1 do wersetu 12 tego rozdziału. Hebrajczyków 9:1-12. Wprawdzie i pierwsze przymierze miało przepisy o służbie Bożej oraz ziemską świątynię. Został bowiem zbudowany przybytek, w którego pierwszej części, zwanej miejscem świętym, znajdował się świecznik, stół i chleby pokładne. Za drugą zaś zasłoną był przybytek, który zwano miejscem najświętszym. Posiadało ono złotą kadzielnicę i arkę przymierza, całą pokrytą złotem, w której było złote naczynie z manną, laska Aarona, która zakwitła, i tablice przymierza. Nad arką były cherubiny, chwały, które zaciemniały przebłagalnie. Nie ma teraz potrzeby szczegółowo o tym wszystkim mówić. A odkąd zostało to tak urządzone, do pierwszej części przybytku zawsze wchodzą kapłani pełniący służbę Bożą. Do drugiej zaś raz w roku tylko sam najwyższy kapłan. I to nie bez krwi, którą ofiaruje za siebie i za grzechy niewiedzy ludu. W ten sposób Duch Święty pokazuje, że jeszcze nie została objawiona droga do miejsca najświętszego, dopóki jeszcze stał pierwszy przybytek. Był on obrazem na tamten czas, a składano w nim dary i ofiary, które nie mogą uczynić doskonałymi w sumieniu tego, który pełni służbę Bożą, która polega tylko na pokarmach, która polegała tylko na pokarmach, napojach i różnych obmyciach i przepisach cielesnych nałożonych aż do czasu reformacji. Lecz Chrystus, który przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych przez większy i doskonalszy przybytek, nieuczyniony ręką, to jest nienależący do tego budynku, ani nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł raz do miejsca najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie. Tydzień temu mówiliśmy o dwóch przymierzach, z których każde z przymierzy powoływało do życia pewną społeczność, pewną grupę ludzi związanych z Bogiem. Stare przymierze stworzyło naród święty, ale przede wszystkim święte kapłaństwo. W drugiej księdze Mojżesza, w 19 rozdziale, w wersetach 5 i 6 czytamy: A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Izrael miał być społecznością ludzi, którzy składają cześć Bogu, ludzi, którzy mają dostęp do Niego. Dostarczono więc Izraelowi miejsce, w którym mógł chwalić Boga, swego władcę przymierza, oraz dano Izraelowi szczegółowe wskazówki, jak mają to czynić. Istniała zatem ziemska świątynia, tak jak czytaliśmy w liście do Hebrajczyków, oraz przepisy o służbie Bożej. W trakcie historii narodu izraelskiego, tak jak czytamy w Starym Testamencie, wzorzec ten został w przeważającej mierze zachowany, choć samo miejsce przestało być namiotem, czyli przybytkiem, zamieniając się w świątynię, która potem ulegała zniszczeniom i była odbudowywana. Nastał także czas, kiedy ofiary zostały zawieszone. W czasach, kiedy został napisany list, który rozważamy, świątynia i składane w niej ofiary nadal trwały. Czytamy w 6 wersecie bowiem: A odkąd zostało to tak urządzone, do pierwszej części przybytku zawsze wchodzą kapłani pełniący służbę Bożą. Tak więc, kiedy był pisany ten list, jego odbiorcy nawróceni z Żydów chrześcijanie z jednej strony słyszeli o doskonałym przymierzu i doskonałym sposobie oddawania czci Bogu, z drugiej strony zdawali sobie sprawę, że dalej czynione są ofiary, dalej jest najwyższy kapłan ustanowiony przez ludzi, dalej wszystko toczy się swoim rytmem, tak jak było przed Chrystusem. I wiecie, trudno ludziom, którzy są wychowani w pewnym Bożym wzorcu, przyjąć, że nastąpiła reformacja, że nastąpiła Boża przemiana, że nastąpiło wypełnienie tego, co było zapowiadane. Bo w przeciwieństwie do Starego Testamentu, do Starego Przymierza, Nowe Przymierze stworzyło Kościół bez żadnej centralnej ziemskiej świątyni. Bez żadnego miejsca, które można wskazać na mapie i powiedzieć, to jest miejsce, gdzie oddajemy cześć Bogu. Nic takiego nie było. I wersety 10-11 wyraźnie stwierdzają, że tak stało się, ponieważ Chrystus przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych. Nastąpił nowy porządek, a w rezultacie powstał większy i doskonalszy przybytek niż ten, który można było oglądać w Jerozolimie. I jest to jedna z sytuacji kryzysowych dla Kościoła pierwszego. Sytuacja, kiedy z jednej strony ludzie słyszą, że jest większy i lepszy przybytek, a z drugiej strony ich oczy widzą, że wszystko funkcjonuje. Nie uległo żadnej zmianie, jak było za czasów ojców, tak też jest za dni naszych. Czy więc to jest prawdą? Czy więc jest prawdą, że jest nowa, lepsza świątynia, a tamta już przeminęła? Więc przyjrzyjmy się, w jaki sposób autor tego listu argumentuje do chrześcijan pierwszego kościoła. Pierwszych 10 wersetów tego fragmentu, który czytaliśmy, opisują starą świątynię i jej posługi, wyjaśniając to, co powinni z tego nauczyć się Żydzi, którzy brali udział w obrządkach starotestamentowych. A wersety 10-11 przeciwstawiają większy przybytek oraz mówią o niektórych aspektach składanej tam czci. Więc przeczytajmy sobie jeszcze raz wersety od 1-10 i sobie je omówimy. Wprawdzie pierwsze przymierze miało przepisy o służbie Bożej oraz ziemską świątynię. Został bowiem zbudowany przybytek, którego pierwszej części, zwanej miejscem świętym, znajdował się świecznik, stół i chleby pochłatne. Za drugą zaś zasłoną był przybytek, który zwano miejscem najświętszym. Posiadało ono złotą kadzielnicę i arkę przymierza, całą pokrytą złotem, w której było złote naczynie z manną, laska Aarona, która zakwitła, i tablicę przymierza. Nad arką były cherubiny chwały, które zacieniały przebłagalnie. Nie ma teraz potrzeby szczegółowo o tym wszystkim mówić. A odkąd zostało to tak urządzone, do pierwszej części przybytku zawsze wchodzą kapłani pełniący służbę Bożą. Do drugiej zaś raz w roku tylko sam najwyższy kapłan. I to nie bez krwi, którą ofiaruje za siebie i za grzechy niewiedzy ludu. W ten sposób Duch Święty pokazuje, że jeszcze nie została objawiona droga do miejsca najświętszego, dopóki jeszcze stał pierwszy przybytek. Był on obrazem na tamten czas, a składano w nim dary i ofiary, które nie mogą uczynić doskonałym w sumieniu tego, który pełni służbę Bożą, która polegała tylko na pokarmach, napojach i różnych obmyciach, i przepisach cielesnych nałożonych aż do czasu reformacji. Przybytek zostaje opisany dosyć szczegółowo w wersetach od 2 do 5. Ale ciekawe, że wymieniane są tylko dwie jego główne części. Zewnętrzny namiot i miejsce najświętsze. Oraz wymieniona jest lista wyposażenia znajdującego się w obu częściach. I wiemy doskonale, że wskazówki dotyczące konstrukcji przybytku, dotyczące jak mają wyglądać naczynia w przybytku i wszystkie poszczególne rzeczy, Bóg przekazał Mojżeszowi i Mojżesz dokładnie wszystko zrealizował według wzorca Bożego. Tak więc wiemy doskonale, że pierwszy przybytek został skonstruowany według wzorca Bożego, był Bożym postanowieniem i był zrealizowany tak, jak Bóg sobie tego życzył. Inaczej nie przyjąłby ani ofiar, ani nie przyjąłby tego przybytku. Powstaje jedno pytanie w związku z wersetem 4, bo tam czytamy takie słowa. Posiadało ono złotą kadzielnicę i arkę przymierza, całą pokrytą złotem, w której było złote naczynie z manną, laską Aarona, która zakwitła, i tablicę przymierza. Pytanie to wiąże się z tym, że ołtarz został tu powiązany z arką, a obydwa elementy autor wspomina po opisaniu zewnętrznego dziedzińca w wersecie 2. Problem polega na tym, że ołtarz powinien być umieszczony przed zasłoną, jak czytamy w księgach mojżeszowych, podczas gdy arka miała znaleźć się za nią. I rozwiązanie tego problemu znajdziemy tylko wtedy, kiedy zauważymy, że w liście do Hebrajczyków chodzi o to, żeby wskazać związek między tym, co działo się na ołtarzu, a tym, co znajdowało się za zasłoną. Nie chodziło o to, żeby opisać precyzyjne położenie poszczególnych rzeczy, poszczególnych miejsc, tylko żeby pokazać pewne prawdy duchowe. Bez ołtarza, bez ofiary nie pójdziesz dalej. Bez krwi nikt nie może zbliżyć się do Boga. Odnośnie wymienionych szczegółów wyposażenia, które zostały tu wymienione, ciekawe też, że autor tego listu mówi w wersecie 5, nie ma teraz potrzeby szczegółowo o tym wszystkim mówić. Mówi, to nie jest ważne. My się zajmujemy rzeczami o wiele, wiele ważniejszymi w tym momencie. I ta dygresja, te słowa też są bardzo pouczające i ciekawe, gdy czyta się list do Hebrajczyków. Te słowa wskazują na to, że autor tego listu mógł z chrześcijańskiego punktu widzenia powiedzieć coś na temat każdego elementu w świątyni, każdego naczynia, lecz z jakiejś przyczyny zdecydował się o tym nie mówić. I oznacza to, że wszystkie szczegóły wyposażenia przybytku miały swoją symbolikę, która wskazywała na Chrystusa. Wskazywała na nowe przymierze i w związku z tym musimy pamiętać, że w Starym Testamencie mamy wiele typów, które możemy zidentyfikować jedynie w Nowym Testamencie. I w jaki sposób precyzyjnie możemy je odnaleźć? Odpowiedź znów jest prosta. W izraelskim sprawowaniu kultu każdy z elementów wyposażenia miał znaczenie symboliczne. To, co Bóg pokazał Mojżeszowi i co zostało zrealizowane, miało ludziom pomóc zrozumieć przyjście Mesjasza. Miało pomóc zrozumieć zbawienie z łaski, miało pomóc zrozumieć nowe, lepsze przymierze. Znaczenie tych symboli zostało sprecyzowane przez Boga przy pomocy Słowa Bożego, które je niejako autoryzowało. I symbolika świątyni i naczyń dotyczyła wyższej rzeczywistości, nie tej rzeczywistości, którą ludzie widzieli, ale rzeczywistości duchowej. Nie chodziło tu tylko o świątynię zbudowaną przez ludzi, ale o miejsce w niebie, gdzie oddaje się cześć najwyższemu Bogu. Prawdę tą podkreśla werset 9, który mówi: był on obrazem na tamten czas, a składano w nim dary i ofiary, które nie mogą uczynić doskonałym w sumieniu tego, który pełni służbę Bożą. Autor posługuje się ciekawym określeniem. Był to obraz na tamten czas. Wiecie, to jest czasami tak, jak dzieciom próbujemy coś tłumaczyć. Dziecko nie potrafi czytać, nie potrafi pisać, więc malujemy coś. Mówimy w przenośniach, żeby żeby dziecko było w stanie zrozumieć znaczenie nauki, którą przekazujemy. Autor, posługując się określeniem obraz, ma na myśli rzecz, która przedstawia inną rzecz, symbolizuje ją, pozwala zrozumieć. I ma to związek z takimi słowami, które już padały wcześniej w tym liście, wzór i cień. Coś, co nie jest doskonale tym, ale wskazuje na to, jest odbiciem, jest pieczęcią, jest pokazaniem wyższej, prawdziwej natury. I kiedy czytamy opis świątyni starotestamentowej, musimy pamiętać, że wszystkie osoby w Starym Testamencie, przedmioty, wydarzenia przedstawiają wyższą prawdę oraz pokazują chwałę systemu Chrystusowego i czynią to przy pomocy tego, co oznaczały dla tych ludzi w danej chwili i w danym miejscu. A jak zostają opisane posługi starotestamentowe? Zostają opisane w sposób bardzo krótki i bardzo rzeczowy w wersetach 6 i 7. A odkąd zostało to tak urządzone, do pierwszej części przybytku zawsze wchodzą kapłani pełniący służbę Bożą. Do drugiej zaś raz w roku tylko sam najwyższy kapłan, i to nie bez krwi, którą ofiaruje za siebie i za grzechy niewiedzy ludu. Opis ten przedstawia codzienne obowiązki kapłańskie, aż po wydarzenia w czasie corocznych obchodów Dnia Pojednania. Być może tutaj tkwi przyczyna, dla której autor nie podał znaczenia każdego elementu wyposażenia mieszczącego się na zewnątrz dziedzińca oraz w miejscu najświętszym. Postąpił tak, ponieważ chciał zwrócić uwagę na to, co działo się w świątyni, nie na samą świątynię. Chciał zwrócić uwagę, aby podkreślić to, co tam miało miejsce, ale też co nie mogło być tam uczynione. Człowiek nie mógł być tak naprawdę oczyszczony raz na zawsze. Należy także przyjrzeć się dwóm bardzo ważnym kwestiom, które wiążą się z wersetami 6, od 6 do 10. Pierwsza dotyczy znaczenia wyrażenia pierwszy przybytek w wersecie 8, gdy czytamy: w ten sposób Duch Święty pokazuje, że jeszcze nie została objawiona droga do miejsca najświętszego, póki jeszcze stał pierwszy przybytek. Czy chodzi tu o całą świątynię, czy tylko o zewnętrzny dziedziniec, jak w wersetach 2 i 6 czytamy? I z dwóch przyczyn, z dwóch powodów trzeba uznać za słuszne to drugie rozwiązanie, że chodzi o zewnętrzny dziedziniec. Po pierwsze, bardzo trudno byłoby uzasadnić brak związku między wersetami 6 i 7, które stanowią jedną wypowiedź, i wersetem 8. O wiele bardziej naturalnie jest założyć, iż to jest jedna myśl. Po drugie, istotne w tej kwestii są słowa "dopóki jeszcze stał" w wersecie 8. Znaczą one coś więcej niż "dopóki istnieje", "dopóki jest", "dopóki będzie", lecz ma to znaczenie, jakbyśmy to chcieli tak bardzo po polsku znaczyć, lecz dopóki nie straci Bożej ważności. Dopóki Bóg tam będzie i do tego będzie się przyznawał i to będzie uznawał. Chodzi tu o wydzielenie zewnętrznego dziedzińca przez Boga jako strefy różnej od miejsca Najświętszego. Owa Boża ważność została cofnięta, gdy w chwili śmierci Pana Jezusa Chrystusa rozdarła się zasłona. Jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że jest zasłona, za którą możemy wejść, mówi: Pan Jezus nie ustanowił nowego przybytku. Mówi: stary porządek został utrzymany, nie przedawnił się i tylko wybrani mogą wejść do miejsca. Wybrani w sensie nie wszyscy wierzący, tylko kapłani jakoś szczególnie namaszczeni po jakichś wielkich rytuałach, nie wiadomo jakich, mogą wejść do tego miejsca. Jest to bluźnierstwo. Jest to odrzucenie nowego porządku. Jest to odrzucenie nowego przymierza i powiedzenie, że ofiara Jezusa nie została przyjęta i była niedoskonała, nieboża. I trzeba uważać przed takimi słowami, bo one nie są błahe. I Bóg też z nich nas rozliczy. Rozwiązanie drugiej kwestii, która też jest sprawą większej wagi. Bo o co tutaj chodzi? Ponieważ wątpliwość, czy pierwszy przybytek oznaczał całą świątynię, czy też tylko zewnętrzny dziedziniec, nie ma wpływu na ważniejszą myśl zawartą w tym fragmencie, w wersetach od 8 do 10, i chciałbym, żebyśmy je przeczytali. W ten sposób Duch Święty pokazuje, że jeszcze nie została objawiona droga do miejsca Najświętszego, dopóki jeszcze stał pierwszy przybytek. Był on obrazem na tamten czas, a składano w nim dary i ofiary, które nie mogły uczynić doskonałym w sumieniu tego, który pełni służbę Bożą, która polegała tylko na pokarmach, napojach i różnych obmyciach i przepisach cielesnych nałożonych aż do czasu naprawy. Co mamy stwierdzone w tym fragmencie? Stwierdza ten fragment, że Duch Święty pokazuje, i tu mamy czas teraźniejszy, na pewne rzeczy przy pomocy przybytku i tego, co się w nim działo. Ale też mamy podkreślone, że ta służba polegała tylko na pokarmach, tylko na napojach, tylko na różnych obmyciach i przepisach cielesnych nałożonych aż do czasu naprawy, reformacji, odrodzenia. Tu są, można to różnie przetłumaczyć na język polski. I teraz jest pytanie, komu wskazywał i kiedy wskazywał Duch Święty? Czy wskazywał chrześcijanom żyjących po wydarzeniach na Golgocie i po dniu Pięćdziesiątnicy? Czy też może Izraelitom po wydarzeniach na Synaju i przed Golgotą? Fakt, że autor posłużył się czasem teraźniejszym, kiedy mówi pokazuje, nie musi oznaczać i nie oznacza, że miał na myśli czasy, w których żył, w czasach, w których pisał ten list, ponieważ swoje stwierdzenie łączy z okresem czasu wyrażonym w słowach, dopóki jeszcze stał pierwszy przybytek. Mógł to być sposób odkreślenia tego, co działo się od epoki Mojżesza, aż do czasu zaprowadzenia nowego porządku, który jest równoznaczny z czasem teraźniejszym. Kiedy kończy się Boża autoryzacja? Kiedy Bóg wychodzi ze świątyni jerozolimskiej? Myślę, że doskonale wiecie, kiedy to się dzieje. Kiedy tuż przed śmiercią Jezusa jest On z uczniami w świątyni. I oni są z tej świątyni bardzo dumni. A Chrystus jest zasmucony. I mówi, że nie zostanie tutaj kamień na kamieniu. I wychodzi i nie wraca. Bóg wyszedł. Autoryzacja świątyni się skończyła. Wcześniej nauczał tam. wcześniej siadał, wcześniej chodził, sprawował święta żydowskie, pilnował tego. Bóg wychodzi. Świątynia zostaje opuszczona. I Bóg w tej świątyni nie jest. Zatem Duch Święty czegoś nauczał przy pomocy ziemskiej świątyni, ziemskiego, cielesnego Izraela. I nauczał na podstawie służby, dopóki nie minął okres ważności, którą Bóg nadał świątyni. Póki nie nastąpiła ofiara doskonała, która wprowadziła i była ofiarą nowego przymierza. Autor tego listu pokazuje, że w momencie, gdy ów termin ważności Starego Przymierza się zakończył, co miało miejsce w chwili, gdy zewnętrzny dziedziniec i miejsce najświętsze stały się jedną z całością na skutek rozdarcia się zasłony w wyniku śmierci Chrystusa, czas nauczania fizycznego Izraela dobiegł końca. Skończył się czas obrazów i jest czas realności. Skończył się czas zapowiedzi i jest epoka Chrystusa. I od tej pory cała służba Izraela, cały Kościół jest związany z większym i doskonalszym przymierzem, z większym i doskonalszym przybytkiem. A czego uczył Duch Święty przez te obrazy, przez to, co działo się w świątyni Izraelitów? W Hebrajczykach w 3 rozdziale było o Duchu Świętym powiedziane, że wypowiadał on słowa Starego Testamentu, tak? Uczył przez słowo. A teraz zaś jest mianka, że on uczył przez konstrukcję i posługi ziemskiej świątyni. I na co to wskazuje? Co to było? I odpowiedź znajdujemy w wersecie 8. W ten sposób Duch Święty pokazuje, że jeszcze nie została objawiona droga do miejsca najświętszego, dopóki jeszcze stał pierwszy przybytek. Jest to lekcja bardzo pozytywna, bardzo dobra, gdyż nie mówi, że nie ma drogi do miejsca najświętszego i że człowiek nie może tam wejść. Gdyż doskonale Żydzi wiedzieli, że raz w roku mógł tam się udać jeden człowiek i że jest taka możliwość. Droga ta nie została co prawda szeroko otwarta dla wszystkich, ale było to zapowiedzią, że niebawem to się stanie, że ta droga będzie otwarta dla wszystkich wierzących. A w międzyczasie była składana cześć niedoskonała, nie mogąca oczyścić, wymuszona przez prawo i nie trwała. To wszystko już wcześniej czytaliśmy w liście do Hebrajczyków. Dawała ona więc do zrozumienia, że nadchodzą lepsze czasy i rozpalała w świętych Starego Testamentu tęsknotę za Chrystusem, za doskonałą ofiarą, za doskonałym przymierzem. I tak jak czytamy chociażby w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, oni widzieli niejako z daleka wypełnienie się tej obietnicy. Widzieli to wieczne miasto założone i dane przez Boga. I był to jedyny system obrzędowy, który Bóg kiedykolwiek ustanowił. Jest to system mojżeszowy. Celowo go stworzył. I celowo go stworzył takim, aby ten system nie mógł nikogo zbawić. Dlaczego? Dla swojej chwały przez Jezusa Chrystusa. I chociaż system ofiarniczy Starego Testamentu nie miał dość mocy, by oczyścić splamione sumienie grzesznika, każdego dnia i roku w ciągu swojej długiej historii wskazywał na to, co ma się dokonać. Że Bóg raz na zawsze załatwi sprawę grzechu. Raz na zawsze uświęci swój lud i zbuduje lepszą, większą, doskonalszą świątynię. I chodzi i dowodzi to zupełnie jednej rzeczy, jak wielkie było zaślepienie ludzi w czasach Chrystusa. Przez wieki Bóg pokazywał im, w Starym Testamencie na potrzeby oczyszczenia. Przez wieki praktykowali święta żydowskie, składali ofiary, przez wieki widzieli posługę kapłańską, przez wieki przynosili zwierzęta, żeby złożyć w ofierze. A kiedy nie przyszedł obraz, ale realność Boża, nie potrafili tej realności rozpoznać. Rozdarcie zasłony świątynnej jest czymś bardzo, bardzo istotnym. I nie daj Bóg, żebyśmy kiedykolwiek myśleli, wierzyli i mówili, że zasłona ciągle jest. Wchodzimy na tą zasłonę, wychodzimy tam w zależności od tego, jak nasze życie wygląda. Nie. Już lud ma dostęp do Boga żywego, do miejsca najświętszego, przez najwyższego kapłana naszego obrządku, Chrystusa Jezusa, ustawicznie. I nie ma innej drogi. Ale dlaczego ludzie mówią, że jest zasłona? Niestety wielu chrześcijan dzisiaj ciągle mówi, że wchodzą za zasłonę, że zasłona istnieje. Odpowiada na to doskonale apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian 3,14. Działo się tak w czasach pierwszego Kościoła, działo się tak w czasach Chrystusa i dzieje się też w naszych obecnych czasach. Dzieje się tak z powodu zaślepienia umysłów. Apostoł Paweł wyraża to tak, lecz ich umysły zostały zaślepione aż do dnia dzisiejszego, bowiem przy czytaniu Starego Testamentu ta sama zasłona zostaje nieodsłonięta, gdyż jest usuwana w Chrystusie. Tą zasłonę usuwa Chrystus. Tą zasłonę usuwa Jego krew. Tą zasłonę usuwa Jego doskonała ofiara. Nie ma innego usunięcia. Jeżeli ktoś powie mi dzisiaj, że jest zasłona, znaczy nie znasz Chrystusa, nie masz Mesjasza, nie jesteś w Nowym Przymierzu i nie zostało to dla ciebie odsłonięte, i wtedy należy zrobić jedną rzecz. Powiedzieć Ewangelię. Powiedzieć prawdę Nowego Przymierza. I przypomnieć, co stało się na krzyżu Golgoty i w jaki sposób ofiara Chrystusa została potwierdzona, że została przyjęta. Tak więc stary przybytek, wszystkie jego ofiary, wszystkie jego święta, jego porządek miał tylko jeden cel. Przygotowanie do przyjęcia Mesjasza. I ludzie po to przynosili ofiary, żeby wiedzieli, że są grzesznikami, że potrzebują Bożej łaski, że potrzebują Bożego miłosierdzia i potrzebują pośrednika, jak to już było wcześniej powiedziane, który złoży za nich ofiarę. Pośrednicy lewiccy, pośrednicy Aaronowi nie byli w stanie zmazać grzechu. Nie byli w stanie przemienić ludzkiej natury raz na zawsze. I był potrzebny lepszy pośrednik Nowego Przymierza, który nie tylko złoży ofiarę, ale poręczy tą ofiarę swoją sprawiedliwością, swoją niewinnością, swoim posłuszeństwem i nasz grzech zostanie przypisany Jemu, a Jego poręczenie zostanie przypisane nam i zostaniemy ubogaceni przez Jego sprawiedliwość, Jego posłuszeństwo, Jego uległość i Jego świętość. I Stare Przymierze zostało zakończone, więc i stara świątynia musiała być zakończona. Ostatecznie wiemy, że została pogrzebana w 70 roku, żeby nawet ci, którzy mieli problem, nie mieli już do czego się odnieść. Ale jaka jest posługa nowa i jaka jest niebiańska świątynia? O tym czytamy w wersetach od 11 i 12. Lecz Chrystus, gdy przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych, przez większy i doskonalszy przybytek, nieuczyniony ręką, to jest nienależący do tego budynku. Ani nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł raz do miejsca najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie. I to, co opisują te wersety, zostało w bardzo uderzający sposób i skondensowany sposób oddane w wersecie 10, gdzie czytamy o starej świątyni i o starej posłudze, która polegała tylko na pokarmach, napojach i różnych obmyciach i przepisach cielesnych nałożonych aż do czasu, w tym tłumaczeniu jest naprawy, ja będę czytał reformacji. I tu jest ważne słowo, które zostaje użyte. Słowo diortochis, greckie słowo, które w pierwszym znaczeniu fizycznym oznacza wyprostowanie, przywrócenie do naturalnego i normalnego stanu czegoś, co w jakiś sposób się wykrzywiło. Na przykład to słowo odnosiło się do złamanych kończyn, albo jak ktoś miał jakąś deformację fizyczną i jak go wyprostowano. A jeśli chodzi o instytucję, to słowo znaczy zreformować. Reformować. Oznacza reformację. W angielskich przekładach Biblii właśnie tu znajduje się słowo reformacja. I musiał nastąpić czas naprawy, zreformowania, wyprostowania tego, co było krzywe. Musiał nastąpić czas powrotu do pierwotnego porządku, kiedy Bóg z Adamem chodził, mówił do niego, kiedy była doskonała relacja i bliska relacja między Bogiem a człowiekiem. I gdy uświadomimy sobie, co zostało powiedziane wcześniej o Starym Przymierzu, to zrozumiemy, że jesteśmy naprawdę w błogosławionym miejscu i w błogosławionym czasie, gdy jesteśmy w Nowym Przymierzu. Jesteśmy usprawiedliwieni przez Boga. Jesteśmy w nowym porządku, który cechuje się doskonałością, wolnością, trwałością, a więc tym, czym cechują się dobra przyszłe, które nadeszły wraz z panowaniem, wraz z kapłaństwem, wraz z posługą Jezusa Chrystusa. Przybycie Jezusa Chrystusa, Jego posługa tu na ziemi, Jego doskonała ofiara dokonała tak wielką zmianę, że bardziej trzeba by chyba to nazwać rewolucją niż reformacją. Ale to była reformacja, czyli powrót do tego, co było wcześniej, do doskonałego, wcześniejszego stanu. I zobaczcie, jaki jest ten doskonały porządek. Po pierwsze, Chrystus, gdy przyszedł, przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych. Przyszedł jako ten, który był zapowiedziany, że przyniesie to, co doskonale. I dzisiaj czytamy, gdy czytamy Słowo Boże, już widzimy, że zasiadamy w niebie z Bogiem, że mamy wszystko gwarantowane. Mamy też napisane, że przyszedł z własną krwią i wszedł do miejsca najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie, czego nie mógł zrobić żaden inny kapłan. Wieczne odpuszczenie wiąże się z wiecznym dostępem do Boga i z zerwaniem zasłony i daniem dostępu Jego ludowi do źródła łaski, do źródła życia, do źródła wolności, do źródła prawdy, do żywego Boga, do którego możemy przychodzić i winniśmy przychodzić z ufną wdzięcznością, z wiarą w wieczne odkupienie i z radością. I wiecie, to było takie wielkie wydarzenie, to był nowy jakby porządek, chociaż było to wypełnienie starego porządku i był to skandal. Był to skandal dla niewierzących Żydów, którzy nie mogli tego przyjąć. Którzy myśleli, że przymierze synajskie jest wieczne, chociaż mieli zapowiedzi proroków. Jeremiasz wyraźnie mówił o przedawnianiu się już starego przymierza. Chrześcijaństwo wyglądało dla nich jak niebezpieczne nowatorstwo, które niszczy stary porządek. I zawsze, kiedy jest Boża reformacja, kiedy jest powrót do starego porządku, ci, którzy nie są własni, którzy byli wprowadzeni w obrazach i nie rozumieją prawdziwej łaski Bożej, będą mówili, rozdzierają, niszczą. I to jest prawda. Została zniszczona stara świątynia i stary kult, żeby mógł być wprowadzony lepszy. Zawsze reformatorzy, ci, przez których Bóg wprowadzał czas naprawy, byli uważani za niebezpiecznych, byli uważani za tych, którzy nie budują, ale burzą. Nie, którzy są kapłanami, tylko są raczej kacerzami, tak? Heretykami, którzy przynoszą jedynie zamęt w coś, co było uporządkowane przez wieki. I wiecie, dla niewierzących Żydów wtedy to było trudne do przyjęcia, ale zmiana była tak wielka, że nawet wierzący Żydzi mieli problemy, żeby tą zmianę przyjąć. Klasycznym tego przykładem jest apostoł Piotr, którego widzimy. Widzimy jego reakcję na nawrócenie Korneliusza. Widzimy jego reakcję, jak się zachował w Antiochii, kiedy przybyli bracia wierzący od Jakuba ze zboru jerozolimskiego. Wszystko skandal. I wiecie, to było pierwsze zagrożenie dla Kościoła, z którym Kościół takim poważnym się zetknął. Że ludzie nie chcieli przyjąć prawdy o nowym Kościele, o nowym kapłaństwie, o tym, że stare przeminęło i o tym, że miejsce najświętsze jest otwarte przez ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa i przesłona została raz na zawsze zerwana. I że nie ma przesłony, też nie ma muru między poganami a Żydami. I że Bóg z tego, co obce, tworzy jedno ciało przez ofiarę Jezusa Chrystusa. I było to pierwsze wielkie zagrożenie dla Kościoła. Z tego powodu zebrał się Sobór w Jerozolimie, żeby nie doprowadzić do rozłamu między nawróconymi z Żydów i nawróconymi z pogan. I ten problem ciągle trwa. Niezrozumienie, że stare przeminęło. Niezrozumienie nowego, lepszego przymierza, nowej, lepszej ofiary, nowego, najwyższego kapłana naszego obrządku, który jest pośrednikiem, który jest gwarantem, który wszystko sam czyni i uczynił to doskonałym. Ponieważ zmiana starego na nowe wyglądało tak, jakby tworzył się zupełnie nowy świat, musiała też powstać nowa świątynia. Nie było możliwe, żeby tamta świątynia była utrzymana. Ale jaka ta świątynia miała być? Czy miała być też wybudowana z rozmachem przez ludzi? Tym razem Bóg nie dał wzorca co do żadnego budynku, co do żadnego miejsca na tej ziemi, co do naczyń, jakie mają być. I od wieków ci, którzy chcą budować świątynię, w taki czy w inny sposób wzorują się tylko na świątyni jerozolimskiej. Ale co mówi Bóg? Jak ma ta świątynia wyglądać? W Hebrajczykach 8:2 czytaliśmy, że prawdziwy przybytek zbudowany przez Pana, a nie człowieka. Jest to świątynia, którą buduje Bóg sam. To znaczy, że jest to realny przybytek, w którym mieszka realny, prawdziwy Bóg. A w tym fragmencie Słowa Bożego, które czytaliśmy, jest jeszcze napisane, że ten przybytek jest większy i doskonalszy od przybytku jerozolimskiego. Ale jaki on jest? zwróćmy uwagę, że te wersety, które czytaliśmy, mówią wyraźnie, że Pan wszedł przez ów przybytek do nieba. I teraz, jak mamy zrozumieć ten doskonały przybytek? Lecz Chrystus, gdy przyszedł, jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych przez większy i doskonalszy przybytek, nieuczyniony ręką, to jest nienależący do tego budynku. I kiedy słyszeli to Żydzi, że wszedł przez większy przybytek, a jeszcze, że nie należał do tego budynku, który oni doskonale znali i pamiętali, było trudno te słowa zrozumieć. Ani nie wszedł przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł do miejsca najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie. Ten nowy, większy przybytek z jednej strony oznacza ciało Pańskie, bo przez nie wszedł, i oznacza dzisiaj Kościół, który Bóg buduje, bo wszyscy jesteśmy członkami ciała Chrystusowego. To Jego ciało jest tą świątynią. I dlatego też jest napisane, że nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. I już nie ma potrzeby, żeby budować świątynię rękami ludzkimi, bo Bóg buduje doskonałą świątynię, którą jest Jego Kościół. To my jesteśmy dzisiaj kamieniami żywymi, świętymi, przez Boga wybranymi, i Bóg nas na odpowiednim miejscu w swojej budowli kładzie, i każdy jest potrzebny. Każdy ma jakieś zadanie, każdy ma jakiś cel, ale trudno jest, kiedy masz obraz wielkiej świątyni, która była jednym z cudów, gdzie, jak pisze Józef Flawiusz, kiedy szedłeś w południe, to blask tej świątyni oślepiał ludzi, tyle było marmuru, złota, że naprawdę to było potężne. A teraz nie widzisz tego. Nie ma takiego zewnętrznego splendoru, majestatu. Nie widzisz jakichś wielkich łuków, wielkich ołtarzy. Ale widzisz jakąś siostrę Antoninę. Widzisz jakichś poszczególnych ludzi. I to jest element tej Bożej świątyni. To są dzisiaj te elementy, które przez Chrystusa zostały włączone do budowy. Ale z drugiej strony tą świątynią jest niebo, bo o tym też czytamy w Słowie Bożym, gdzie już dzisiaj zasiadamy i gdzie dzisiaj już jesteśmy tymi, którzy są przez Boga błogosławieni. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwym, ale do samego nieba, aby teraz stanąć dla nas przed obliczem Boga. Czytamy w 24 wersecie 9 rozdziału listu do Hebrajczyków. I tam sprawuje swoją służbę arcykapłańską, żeby jego kapłani mieli dostęp do Boga i mogli sprawować swój urząd. Przyszłe dobra już dla nas nadeszły. To, co wyglądali święci Starego Testamentu, to jest realnością świętych nowotestamentowych. Ale jeszcze nadejdą. Jeszcze nastąpi wypełnienie tego wszystkiego, kiedy będziemy w niebie przed naszym Bogiem, przed naszym Ojcem, kiedy będziemy mogli się cieszyć, kiedy też nasze ciała będą odmienione. Nadejdą, ponieważ najwyższy kapłan złożył ofiarę ze swojej własnej krwi. Dokonał dla nas wiecznego odkupienia. Bardzo mi się podoba to określenie: zdobywszy wieczne odkupienie. Raz na zawsze zdobył dla nas. I dzięki niemu niebo stąpiło na ziemię już teraz w postaci jego Kościoła. I dzięki temu opowiadana jest po całej ziemi Ewangelia Królestwa. I dzięki temu Królestwo Boże już nastało wtedy, kiedy został wylany Duch Święty w Dzień Pięćdziesiątnicy. I śmiało ci, którzy słyszeli od Jezusa, że nie minie to pokolenie i Królestwo Boże przyjdzie, to się wypełniło. nie tak, jak ludzie chcą, nie w sposób cielesny, nie przez obrazy, ale przez prawdziwą rzeczywistość duchową. I dzięki temu, że niebo stąpiło na ziemię, że Królestwo Boże jest w nas i wśród nas, to za pośrednictwem Jezusa możemy dzisiaj składać cześć Bogu. I mamy przystęp do Najświętszego Boga i nie ma żadnej zasłony. Gdyż Chrystus przez własną krew wszedł raz do miejsca Najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie. Jest to wielką radością i wielką chwałą. I jest dosłownie tak, jak w pieśni 140. Na skalę Kościół stoi, a skałą Chrystus Pan. To jest nasza skała naszego wyznania. Więc gromów się nie boi, ni piekieł groźnych bram. Sam Chrystus nam go stworzył, swą krwią umocnił go. W nim twierdzę swą założył, by zwalczyć grzech i zło. Kościół jest w miejscu najświętszym raz na zawsze. Amen. Zachęcam do modlitwy.